Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. Każdy poniedziałek po pierwszej po południu na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com. Publikacje Elżbiety Baumgartner dostępne są na stronie www.poradniksukces.com. Poradnik Sukces.
I jak co poniedziałek jesteśmy na antenie z panią Elżbietą Baumgartner. Dzień dobry pani Elu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry naszym słuchaczom.
I zaczynamy od naszych zagadnień, pytania, które państwo wysyłacie. Mamy tutaj takie pierwsze pytanie od pani Joanny. To posłuży nam do rozpoczęcia tematu od tego, czy można dom umiejscowiony w Stanach oddać komuś z rodziny w Polsce, czyli cudzoziemcowi. I czy ta osoba nie będzie miała problemu z jego sprzedażą. I tutaj właśnie wracamy do pytania pani Joanny. Mieszkam w stanie Illinois i słucham pani audycji co tydzień przez internet. Mam pytanie, czy poprzez transfer on deed można przekazać nieruchomość osobie mieszkającej w Polsce, nie posiadającej amerykańskiego obywatelstwa ani zielonej karty, na przykład mojej siostrze. Za dom sprzed laty zapłaciłam 300 tysięcy dolarów, a teraz jest wart $500,000. Czy cudzoziemiec, jak siostra, może sprzedać nieruchomość w USA?
Tak, pytanie jest ciekawe i jeszcze nie poruszyliśmy tego tematu na naszej antenie przez te wszystkie lata, więc odpowiem troszeczkę obszerniej. Przede wszystkim nie wszyscy mogą wiedzieć, co to jest TOD, Transfer on Death, więc tutaj odsyłam do swojego artykułu TOD, czyli TOD, jak wyznaczyć beneficjenta twego domu na wypadek śmierci. Pójdą państwo do poradniksukces.com, tam w okienku szukaj, można wpisać TOD i wyskoczy artykuł, o którym mówię. Więc może pani Joanno, zostawić dom komukolwiek przez instrument, który się nazywa Transfer on Death Deed albo Transfer on Death Instrument. Jest ta możliwość w połowie Stanów, nie we wszystkich, tylko w połowie, między innymi w stanie Illinois, ale nie w Nowym Jorku i nie w New Jersey. Szczegóły państwo przeczytają w tym artykule, o którym mówię. I beneficjenta pani może wskazać jakiegokolwiek. To nie ma znaczenia status imigracyjny. Chce pani zostawić dom siostrze, to pani ją wstawia jako beneficjenta tego domu. Po pani śmierci siostra się zgłasza z aktem zgonu i przepisuje dom na siebie. Nie trzeba przechodzić przez sądową procedurę zatwierdzenia testamentu. To jest jedna rzecz. To jest łatwa sprawa. Ale pani pyta o sprzedaż domu przez cudzoziemca i tutaj się zaczynają schody, pani Joanno, bo trzeba się liczyć z utrudnieniami. Pierwsza rzecz, żeby dom sprzedać, to trzeba mieć numer podatkowy. Cudzoziemiec nie jest uprawniony do numeru Social Security, więc musi się postarać o numer ITIN, Identification, Individual Taxpayer Identification Number. Robimy to przy pomocy formularza W7, ale jest to trochę kłopotliwe, jest to czasochłonne i warto posłużyć się pomocą podatkowego specjalisty, który przetarł te ścieżki. Domu się nie sprzeda bez numeru podatkowego, czyli bez numeru Social Security albo tego numeru podatkowego ITIN, dlatego że na ten numer ma być odprowadzona zaliczka podatkowa i o tej zaliczce właśnie wkrótce powiem, bo trzeba najpierw wyjaśnić, że po sprzedaży domu należeć się będzie podatek kapitałowy od zysku i siostra tego nie uniknie. Podatek kapitałowy od zysku, capital gain tax, wynosi albo 0, albo 15, albo 20% w zależności od wysokości innych zarobków. Co to jest zysk? No wiemy, jest to różnica między ceną sprzedaży a podstawą podatkową, ale ta podstawa podatkowa z kolei zależy od sposobu nabycia domu. Jeżeli dom otrzymany jest w spadku, siostra otrzymała w spadku ten dom, to przechodzi ten dom z podwyższoną podstawą podatkową i podatku kapitałowego nie ma. Natomiast jeżeli dom został podarowany, czyli przepisany, to podstawa darczyńcy przechodzi na odbiorcę, więc zyski są znaczne i podatek kapitałowy też będzie znaczny. Więc zanim cokolwiek uczynią Państwo z domem, warto dokonać odpowiedniego planowania majątkowego, żeby oszczędzić dziesiątki, nawet setki tysięcy dolarów. I tutaj odsyłam do swojej książki Planowanie spadkowe, a również do książki o planowaniu majątkowym.
Pani
I teraz kolejna rzecz, przepraszam, jest kolejna sprawa, bardzo istotna, która dotyczy tylko cudzoziemców, a nie obywateli czy mieszkańców Ameryki. To jest zaliczka podatkowa, która się nazywa FIRPTA. Zaliczka FIRPTA. I ten dziwny skrót jest od nazwy ustawy Foreign Investment in Real Property Tax Act. I co mówi ta ustawa? Mówi to, że podatek kapitałowy cudzoziemca musi być odprowadzony przy closingu. Kiedy osoba zagraniczna sprzedaje udziały w nieruchomościach amerykańskich, to właśnie ta ustawa o podatku od inwestycji zagranicznych wymaga zatrzymania 15% ceny zakupu i przesłania tej zaliczki 15-procentowej, powtarzam, od ceny zakupu do urzędu skarbowego. Normalnie, jeżeli to Amerykanin sprzedaje dom, to on się rozlicza z tego podatku kapitałowego później, do 15 kwietnia następnego roku. Ale gdy sprzedający jest cudzoziemcem, to obowiązkowo te 15% musi być odprowadzone do IRS, co jest odjęte od ceny sprzedaży domu. I teraz kolejna sprawa, którą należy mieć na względzie, gdy cudzoziemiec sprzedaje dom, to jest to, że musi być sporządzone rozliczenie podatkowe, żeby dostać zwrot nadpłaty tej zaliczki podatkowej. Bo przeważnie podatek kapitałowy po sprzedaży domu jest niższy niż ta odprowadzona 15-procentowa zaliczka. I żeby dostać zwrot nadpłaty, należy po roku podatkowym, w którym nastąpiła sprzedaż, należy wypełnić rozliczenie podatkowe. I cudzoziemiec robi to na formularzu 1040 NR z odpowiednimi załącznikami oczywiście. Więc, Pani Joanno, należy poprosić o pomoc podatkowego specjalistę. I IRS wtedy, gdy się cudzoziemiec rozliczy, IRS prześle należną nadpłatę w formie przelewu bankowego albo czeku. Czyli co ja bym radziła Pani zrobić, Pani Joanno? Niech Pani nawiąże kontakt z jakimś podatkowym specjalistą. Niech Pani nawiąże kontakt z agentem obrotu nieruchomości, który jest doświadczony w obsłudze cudzoziemców. I przyda się też prawnik, też doświadczony w sprawach polsko-amerykańskich. I te nazwiska i numery telefonów niech Pani da siostrze, żeby mogła sobie te sprawy pozałatwiać.
To jeszcze może wracając do tej sprawy właśnie o tych problemach tego bycia cudzoziemcą w tym przypadku, czyli tutaj wiemy, że podatki, jakieś płatności, tutaj usłyszeliśmy różne nazwy, jak to może być ewentualnie skomplikowane, to jeszcze, żeby zamknąć temat, mam takie pytanie, Pani Elu, bo słyszałem, że podatki spadkowe właśnie dla cudzoziemców są o wiele wyższe. I tutaj mamy sytuację Pani Joanny, która zostawia dom umiejscowiony w Stanach siostrze mieszkającej w Polsce, czyli tutaj siostra będzie traktowana jako cudzoziemiec. I teraz powiedzmy taka sytuacja, siostra umiera, zanim zdoła cokolwiek z tym domem zrobić. Co się dzieje wtedy, jeżeli chodzi o podatki?
No i znowu zaczynają się schody, bo oprócz konieczności sprzedaży tego domu, to musiałoby być zrobione przez masę spadkową, przez egzekutora, który tą masą spadkową się zajmuje, to jeszcze dochodzą podatki od spadku. I tutaj proszę dobrze posłuchać, mili Państwo, bo każdy z nas ma jakąś rodzinę w Polsce, czy jakichś przyjaciół w Polsce. I tak sobie myślimy, że nasz dorobek może, czyli całości, czyli część zostawimy tym osobom zagranicznym. No więc cudzoziemiec płaci znacznie wyższe podatki od spadku niż Amerykanin. Bo tak, Amerykanin, czyli obywatel czy rezydent USA, dostaje zwolnienie z podatku od spadku w wysokości ponad 13 milionów dolarów. Dokładnie 13,61% miliona. W roku 2024 te liczby idą w górę razem z inflacją. Teraz powyżej tej kwoty, tych 13 milionów z kawałkiem, majątek podlega opodatkowaniu w skali około 40%. I czyli wniosek, że jeżeli nie mamy 13 milionów dolarów, to się nie musimy niczym w ogóle przejmować, żadnego podatku od darowizn, od spadków nie będzie. Ale cudzoziemiec ma to zwolnienie spadkowe o wiele, wiele niższe. Ono wynosi tylko 60 tysięcy dolarów. Powyżej tych 60 tysięcy dolarów cudzoziemiec płaci 40% podatku od nieruchomości, od nadwyżki. I teraz wróćmy do przykładu pani Joanny. Siostra pani Joanny, Polka, bez statusu w USA, nagle ma masę spadkową w Stanach wartości 500 000, dlatego że jej siostra, czyli pani Joanna, zostawiła siostrze dom wartości 500 000 dolarów. Ile wynosi podatek spadkowy od tego spadku? No, 500 000 minus 60 tysięcy, bo tyle jest kwota wolna, i to jest 440 tysięcy dolarów. Od tego 40%, to hokus pokus, otrzymujemy 176 tysięcy podatku spadkowego. Podatku spadkowego, 176 tysięcy podatku spadkowego. Wniosek z tego jest taki, już zakończmy ten temat, bo rzeczywiście się rozgadałam, ale temat jest ważny. Więc wniosek, sprzedając dom, warto skorzystać z pomocy agenta nieruchomościowego, powtórzę, i prawnika doświadczonego w obsłudze zagranicznych klientów, dlatego że jest sporo utrudnień, które przezwyciężyć tak osobie zagranicznej, takiemu Polakowi, który jeszcze na dodatek nie mówi po angielsku, byłoby bardzo, bardzo trudno. Także, mili Państwo, trzeba sobie poczytać i nawiązać kontakty z ludźmi, którzy mogą pomóc.
A my przechodzimy do kolejnego pytania. Pytanie od naszej słuchaczki. Jestem obywatelką amerykańską, pobieram emeryturę i dodatkowo 450 dolarów z planu emerytalnego, które co miesiąc są mi przesyłane na direct deposit do mojego banku w Chicago. Wybieram się na stałe do Polski. Czy pieniądze z planu emerytalnego można również wysłać przez direct deposit na moje konto w Polsce i jak to formalnie załatwić?
Rozumiem, że pani ma pension plan, czyli oprócz emerytury Social Security ma pani też zakładową emeryturę. I tutaj niestety nie mam dla pani dobrej wiadomości, bo administratorzy planów emerytalnych nie chcą słać pieniędzy za granicą. Proszę to potwierdzić, dowiedzieć się u swojego administratora albo w dziale kadr. Ale jeszcze nie spotkałam się z administratorem pension plan, który zechciałby słać pieniądze do Polski. Po prostu inne są wtedy przepisy i zakłady nie chcą sobie zawracać głowę jakimiś indywidualnymi przypadkami i nalegają, żeby zostawić emeryturę zakładową wpływającą na konto w banku amerykańskim. Wtedy, miła słuchaczko, wraca pani do Polski, pieniążki pani z tego pension plan wpływają na konto amerykańskie. Może pani wypłacać te pieniądze przy pomocy karty kredytowej w Polsce, karty debitowej, czy robiąc transfery. Najlepiej jest zostawić kogoś opiekującego się tym kontem, zaufanego członka rodziny czy przyjaciela, któremu da pani power of attorney, upoważnienie, albo wręcz dopisze pani tę osobę do swojego konta. Tutaj polecam książkę pod tytułem Emerytura reemigranta, która te sprawy omawia.
A to ja jeszcze mam w takim razie pytanie. Myślę, że wielu słuchaczy mogło wpaść na to samo pytanie i te same wnioski. Może administrator tej właśnie pensji, tego pension naszej słuchaczki mógłby wysłać czek do Polski? Czy to by był problem?
Nie, on czeki może wysłać, tylko że nasza słuchaczka tych czeków nie zrealizuje w Polsce. Bo się dawno skończyły czasy, kiedy można było w Polsce realizować amerykańskie czeki. To jest historia. Więc taki czek miałaby pani po prostu na pamiątkę.
No to my przejdźmy do kolejnego pytania. Tym razem pytanie od pani Asi. Co powinniśmy zrobić, aby uzyskać numer Social Security? Nasz status imigracyjny jest nielegalny, a chcielibyśmy złożyć wniosek o emeryturę amerykańską. 15 lat naszej pracy pięknym, normalnym kraju. 15 lat płacenia podatków do federalnego i stanowego biura na osobisty numer ITIN. Nasz pobyt od 2001 do 2015 roku. Obecnie 6 lat przebywamy w Polsce. Naszym statusem nielegalności zajął się adwokat, który nas oszukał. Wpłaciliśmy dla niego za sponsorowanie $4,750. Pokwitowania zapłaty posiadam. Adwokat nic nie zrobił, żeby nam pomóc. Jesteśmy rozgoryczeni. Z poważaniem prosimy o odpowiedź.
Pani Osiu, ja też nie mam dla pani dobrej odpowiedzi tutaj. Pani nie uzyska numeru Social Security. Mieszka pani w Polsce, była pani tu nielegalnie. Numer Social Security może dostać tylko osoba mająca w Stanach legalny pobyt. Czyli albo wizę uprawniającą do pracy, albo zieloną kartę, oczywiście obywatelstwo, albo pozwolenie na pracę. Niestety nie mają państwo żadnego legalnego statusu w Stanach, jesteście w Polsce, nie jesteście uprawnieni do numeru Social Security. Wobec tego, mimo tego, że wpłacaliście składki na Social Security na ten numer podatnika ITIN, to emerytura wam się nie należy. I to jest okrutna sprawa i w ogóle ja się buntuję wewnętrznie przed tym, że jak może Urząd Social Security przyjmować składki na numer podatnika, kiedy w zasadzie wie, że to są pieniądze wyrzucone w błoto. Bo jedyną drogą do uzyskania emerytury w pani przypadku, pani Asiu i pani męża, to jest zalegalizowanie statusu imigracyjnego w Stanach i dostanie dobrego numeru Social Security. A o to się staraliście, o 15 lat nie uzyskaliście tego, to tym bardziej nie dopniecie tego celu, będąc w Polsce. Jest mi bardzo przykro.
Pytanie od pana Adama. Mówiła pani kiedyś o potrzebie posiadania numeru PESEL w Polsce i wspomniała pani o numerze NIP. Mam numer PESEL wpisany w moim paszporcie. Czy muszę mieć również numer NIP i jak go uzyskać?
Nie, proszę sobie nie zawracać głowy numerem NIP. NIP to jest numer identyfikacji podatkowej. Ten numer PESEL jest dla każdego. To jest tak jak numer Social Security tutaj w Stanach. Natomiast numer NIP, numer identyfikacji podatkowej, jest dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą. To tak jak Employer Identification Number. O, w Stanach Zjednoczonych odpowiednikiem tego NIP-u jest Employer Identification Number. Więc powtórzę, żeby potrzebować NIP w Polsce, to trzeba prowadzić działalność gospodarczą albo trzeba być podatnikiem podatku VAT. Przeciętny Jan Kowalski podlega pod ewidencję PESEL i tylko PESEL jest mu potrzebny.
Kolejne pytanie nadesłała do nas pani Olga i pyta. Jakiś czas temu mówiła pani o kontach bankowych z zapisem POD. Chciałabym wyznaczyć beneficjenta moich funduszy powierniczych, ale te mają zapisy TOD. Jaka jest różnica? Czyli tutaj widzimy, mamy dwa skróty. Jeden z literką P, a drugi z literką T.
Tak, i panie redaktorze i pani Olgo, to jest w zasadzie jedno i to samo. Zapis POD to znaczy Payable on Death. Zapis TOD to jest Transfer on Death, I obydwa zapisy służą wyznaczeniu beneficjenta naszego rachunku w finansowej instytucji. Te różne nazwy wynikają z tego, że zostały te przepisy wprowadzone przez dwie różne federalne ustawy. Najpierw była POD, potem zobaczono, że jednak bardzo by się przydało to do inwestycji, więc wprowadzono TOD, ale to jest tylko niepotrzebna konfuzja. Różnica pomiędzy kontami z zapisem POD i TOD to są rodzaje aktywów na tych kontach. Zapisy POD są stosowane do kont bankowych, takich jak rachunki rozliczeniowe, oszczędnościowe, certyfikaty depozytowe, rachunki rynku pieniężnego, obligacje oszczędnościowe, tego rodzaju, czy bankowe produkty. Natomiast konta z zapisem TOD są używane do inwestycji, czyli właśnie pani Olga poszła do swojego funduszu powierniczego i tam mają TOD, dlatego że pani Olga ma w ramach tego rachunku akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne, jakieś inne fundusze notowane na giełdzie. Tylko taka mała uwaga, pani Olgo, proszę pamiętać, że rachunki POD czy TOD nie będą częścią pani masy spadkowej i nie mogą być rozporządzone testamentem. Pani wyznacza beneficjenta, klamka zapadła, ten beneficjent te pieniądze dostanie. Klamka zapadła. No, to nie znaczy, że pani nie może zmienić beneficjenta. Może pani zmienić, ale jeżeli już beneficjent jest wyznaczony na koncie i pani odchodzi z tego świata, to zapis testamentowy nie ma znaczenia. Zamętem testamentowym nie można zmienić zapisu POD czy TOD.
Pytanie od pana Henryka dotyczące emerytur. Jestem na emeryturze, pisze pan Henryk. Po 34 latach w Stanach zamierzam wracać do Polski, bo mam tam rodzinę. W Polsce syn ma swój biznes, w którym zamierzam mu pomagać. I teraz pytanie. Czy mogę pracować w Polsce i zachować prawo do świadczenia Social Security?
Panie Henryku, to zależy od pana wieku. Jeżeli pan osiągnął pełny wiek emerytalny, to pan może pracować dowoli. Pełny wiek emerytalny zależy od pana wieku, prawda, bo to jest od 66 do 67 lat. Można pracować ile się chce. Natomiast osoby, które nie osiągnęły amerykańskiego pełnego wieku emerytalnego, mają limitacje. Jeżeli one prowadzą działalność gospodarczą albo są zatrudnione w Polsce, czyli za granicą ogólnie rzecz biorąc, w wymiarze powyżej 45 godzin w miesiącu, nie w tygodniu, w miesiącu, 45 godzin w miesiącu, to muszą się liczyć z utratą prawa do wypłaty świadczeń Social Security za każdy miesiąc, w którym ten limit godzinowy został przekroczony.
Wobec tego, pani Elu, nasuwa się takie pytanie i to już nie pierwszy raz, wydaje mi się, powtarza się ten wątek. Skąd Social Security Administration może wiedzieć o tym, że pracujemy w Polsce? Na przykład tutaj mamy taką sytuację specyficzną. Ja myślę, że tak w rodzinie pracować, pomagać komuś, pewnie coś za to dostawać, ale tak, jak Social Security Administration się o tym dowie?
Właśnie. Nawet jeżeli nic nie zarabiamy, prawda, bo jesteśmy, no, prowadzimy biznes na rozkręceniu. To nie ma znaczenia, że nie mamy zarobku. Ważne jest, że pracujemy więcej niż 45 godzin w miesiącu i że nie osiągnęliśmy pełnego wieku emerytalnego. Teraz pan pyta, skąd się Social Security dowie? Od nas samych. Co brzmi paradoksalnie, ale widzę te przykłady dosyć często, bo co rok administracja Social Security przesyła odbiorcom świadczeń w Polsce, w ogóle za granicą, taki formularz, który ja nazywam emerycie czy żyjesz. Trzeba to wypełnić i odesłać, bo jeżeli nie odeślemy raz drugi, no to nam przestanie być wypłata robiona, dlatego że administracja Social Security uzna, że już zeszliśmy z tego świata. Okej. I w tym formularzu jest pytanie o pracę. Jeżeli młody emeryt przyzna się do pracy ponad 45 godzin w miesiącu, to po prostu traci świadczenia, aż przestanie pracować, napisze odwołanie, zajmie to wtedy parę miesięcy, póki odkręcą tę sprawę i zaczną znowu wypłacać emeryturę.
Przechodzimy do pytania od pana Czesława. Pan Czesław pisze, że pracował w Stanach 15 lat, rozliczał się w kratkę, bo płacono mu gotówką. Teraz pan Czesław jest po 60 i trudno mu kontynuować pracę. Jaka jest minimalna kwota emerytury Social Security? To jest pytanie pana Czesława. Pan Czesław jeszcze tutaj dopisał, że znajomi mówią, że $943 ma gwarantowane. Czy to prawda?
Ach, panie Czesławie, życie byłoby za piękne, żebyśmy mieli takie gwarancje. Już wyjaśniam. Pan pyta o minimalną kwotę emerytury Social Security. Nie ma żadnej zdefiniowanej minimalnej kwoty świadczenia, dlatego że wysokość emerytury wynika z różnych czynników. Przede wszystkim, ile pan zarabiał, ile lat pan pracował, czy pan odprowadzał składki od tych swoich zarobków. Również wysokość świadczenia zależy od wieku, w którym pan rozpocznie pobieranie emerytury Social Security. Teraz ta kwota 943. No, poszłam na internet, spytałam Google'a i okazało się, że $943 to jest obecna stawka zasiłku dla osób ubogich, Social Security Supplemental Income.
Panie Lu, w takim razie tutaj mamy taki wniosek. Nie wszyscy dostają ponad $940 za pomogi od SSI. Niektórzy dostaną mniej. I od czego ta stawka zależy?
Tak, tak. Dobra uwaga. Te 943 to jest maksymalna stawka Social Security, federalna, bo niektóre stany dokładają troszkę. Więc od czego ta stawka zależy? Od dochodu. Pierwszy czynnik to jest od dochodu. Również od dodatku stanowego i od warunków mieszkaniowych. I tutaj my mówimy nie o emeryturze w tej chwili Social Security, tylko mówimy o zapomodze SSI dla biednych ludzi. Biednych dlatego, że nie można mieć więcej niż 2-3 tysiące dolarów na koncie, prawda, i trzeba mieć bardzo małe przychody albo żadnych. I od 1 stycznia bieżącego roku ta minimalna federalna składka na ubezpieczenie to dodatkowe, supplemental, prawda, income, wynosi $943 miesięcznie dla osoby samotnej i $1415 miesięcznie dla pary. Ale tak jak mówię, wysokość tego zasiłku zależy od przychodu. Im większy mamy przychód, tym mniejsza będzie miesięczna zapomoga. Również dodatek stanowy jest bardzo istotny, bo wiele stanów dodaje tam parę dziesiąt czy ileś dolarów do federalnego zasiłku i w sumie ten dodatek stanowy ma na celu pokryć wyższe koszty wyżywienia i schronienia, które są w danym stanie, bo wiemy, że życie w Kalifornii czy w Nowym Jorku jest o wiele bardziej kosztowne niż na przykład w Nowym Meksyku czy w Luizjanie. Dobrze. I jeszcze teraz trzeci warunek, który rzutuje na to, ile zapomogi SSI dostaniemy, to są warunki mieszkaniowe. Bo jeżeli ktoś mieszka w czyimś domu z kimś i nie płaci, nie pokrywa kosztów mieszkania, wyżywienia i tak dalej, to zasiłek SSI może mu być obniżony nawet do $334.
A my przechodzimy do kolejnych pytań. Mamy kolejną osobę, która zamierza wrócić do Polski. Akurat ten wątek bardzo interesuje naszych słuchaczy, o tym dobrze wiemy. Chcecie Państwo się jak najlepiej przygotować właśnie przed podróżą na stałe do Polski. I tutaj pani Lila pyta. Po 30 latach w Stanach wracam do Polski. Chyba otrzymam moją amerykańską nauczycielską emeryturę $300 SCAL STRS. Czy ta emeryturka będzie opodatkowana w Polsce? To jest pierwsze pytanie i mamy jeszcze drugie pytanie od pani.
Może na pierwsze, tak.
Czy będzie opodatkowana?
Odpowiedź pani Lilo jest niestety tak. Będzie pani płaciła podatki od tej emerytury kalifornijskiej, nauczycielskiej. Tylko trzeba pamiętać o kwocie wolnej od podatków w Polsce. Bo ja powiedziałam, że będzie pani płaciła, to powinnam była powiedzieć, że ta emerytura podlega opodatkowaniu w Polsce, ale czy pani zapłaci podatki, czy nie, to zależy od sumy pani przychodów. Bo w Polsce wolna kwota od podatków jest 2,5 tysiąca złotych na miesiąc, czyli 3 tysiące złotych, nie dolarów, rocznie.
Jeszcze drugie pytanie od pani Lilii. Czy można mieć ubezpieczenie Social Security po mężu, po moim 65 roku życia, jeżeli zrzeknę się paszportu amerykańskiego?
Pani Lilo, ja nie wiem, po co pani miałaby rezygnować z amerykańskiego obywatelstwa. Bo procedura zrzeczenia się obywatelstwa jest dosyć skomplikowana. Opisuję ją w książce Powrót do Polski. Proszę po nią sięgnąć, poradniksukces.com, tam jest moja księga ręka, Powrót do Polski. Można sobie tę książkę pobrać, czytać na swoim komputerze. To się pani w ogóle nie opłaca, bo po rezygnacji z obywatelstwa pani staje się cudzoziemcem. I prawo do renty po mężu, tak, pani jak najbardziej utrzyma, bo nie ma znaczenia, czy pani pobiera tę rentę wdowią w Polsce czy w Ameryce, tylko że jako cudzoziemiec będzie pani musiała uiszczać podatek non-resident tax w wysokości 25,5%. I nie tylko od pani emerytury zakładowej, ale również od Social Security. Więc będzie pani miała przychód o 1/4 niższy, dlatego że pani zrzekła się amerykańskiego obywatelstwa. Bo zrzec się paszportu to jest za mało, bo to można powiedzmy wrzucić do skrzynki, odesłać pocztowe, odesłać do konsulatu, ale to nie na tym polega rezygnacja z obywatelstwa. Proszę sobie poczytać w mojej książce Powrót do Polski, zobaczy pani, jaki to jest ból głowy.
Pytanie naszej słuchaczki. Czy po zmarłym byłym małżonku przysługuje polska renta wdowia z ZUS?
No tak, jeżeli były małżonek, był w ZUS ubezpieczony, czyli przepracował ileś tam lat pracy, czy też brał emeryturę z ZUS-u, to oczywiście tak. Tak, dostanie pani 85% emerytury męża.
Kolejne pytanie. Myślę, że jeszcze zdążymy pewnie na dwa pytania odpowiedzieć. Pytanie od pani Barbary. Czy można pobierać rentę wdowią plus swoją własną emeryturę Social Security?
Czy można pobierać rentę wdowią Social Security i własną emeryturę Social Security? Odpowiedź jest nie. Bo pani może być uprawniona do różnych świadczeń, dwóch, trzech, czterech, prawda, w zależności od pani historii życiowej, ale może pani w rezultacie dostać tylko jedno świadczenie, które jest większe. Więc Social Security patrzy, czy renta wdowia jest większa, czy pani własna emerytura jest większa i wypłaca odpowiednie świadczenie.
Pytanie od pana Krzysztofa. Żona ma 64 lata i dostaje połowę mojej emerytury. Czy ona może dowolnie zarobkować, czy po przekroczeniu limitu utraci swoją rentę małżeńską?
No, jest młodą emerytką czy rencistką i niestety dotyczą jej limity zarobku. Bo tylko osoba, która przekroczyła pełny wiek emerytalny, może zarobkować do woli, ale osoba młodsza, tak jak żona pana Krzysztofa, ma limity i ten limit wynosi 18 240 dolarów rocznie, co daje 1520 dolarów na miesiąc. I każde 2 dolary zarobione ponad ten limit zostaje odjęty, na każde 2 dolary zarobione ponad limit odjęty jest od emerytury 1 dolar.
Jeszcze ostatnie pytanie, zdążymy. Pytanie od pana Bogumiła. Takie na czasie i też wracamy do tematu emerytury dla osób, które są tutaj nielegalnie. Pani Elżbieto, mam wypracowaną emeryturę w USA, ale nie mogę jej otrzymywać tutaj, bo jestem nielegalny. Czy coś może się zmieniło w tej sprawie? Tylko w Polsce? Piszę to zapytanie dlatego, bo słyszałem, prezydent Biden nawpuszczał bardzo wielu emigrantów z południa. Może się coś w tej sprawie zmieniło, czego ja nie wiem. Proszę o odpowiedź. Dziękuję bardzo, Bogumił.
Panie Bogu mile, gdyby coś się zmieniło w tej sprawie, to byśmy w radio trąbili o tym dzień w nocy. Bo to, bo umożliwienie nielegalnym pobierania emerytury w Stanach byłoby olbrzymim newsem. Ale niestety, nic się w tej dziedzinie nie zmieniło i jako osoba bez amerykańskiego statusu imigracyjnego, uprawniona do emerytury, pan może tę emeryturę dostawać, ale niestety tylko w Polsce. Trzeba do Polski wrócić, trzeba się zameldować w konsulacie, potwierdzić fakt powrotu. Wtedy emerytura albo będzie zatwierdzona, a jeżeli już była zatwierdzona i zawieszona, będzie ona dla pana odwieszona. Krótko mówiąc, nielegalny może dostawać emeryturę tylko w Polsce.
A w naszym programie to już wszystko. Poradnik Sukces jak zawsze w poniedziałek. Poniedziałek w nowej godzinie teraz, po godzinie pierwszej po południu czasu chicagowskiego. Możecie Państwo odsłuchać nasze programy archiwalne, dostępne na stronie polskieradio.com w zakładce Dźwięki Radia. I oczywiście jak zawsze zachęcamy do odwiedzenia strony Pani Elżbiety, poradniksukces.com. Pytania można wysyłać właśnie tam, wchodząc w zakładkę Kontakt, na naszej stronie w zakładce Kontakt, przez aplikację mobilną, na nasz numer SMS. Jakkolwiek Państwo sobie życzycie, możecie zawsze do nas wysłać pytanie i my postaramy się je zaprezentować przy najbliższym programie. A my dziękujemy. Ja dziękuję jak zawsze od siebie, Pani Elu, i w imieniu wszystkich naszych słuchaczy za dzisiejszy program i życzę miłego tygodnia.
Miłego tygodnia. Do usłyszenia w następny poniedziałek.
Do usłyszenia.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po pierwszej po południu na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com. Publikacje Elżbiety Baumgartner dostępne są na stronie www.poradniksukces.com. Poradnik Sukces.